Ten odcinek zawiera autopromocję. Partnerem tego odcinka jest Beta ETF, pierwszy dostawca polskich funduszy ETF, których jest już ponad 15. A podcast na bieżąco wspierają iDream.pl oraz Pancernik.eu. Przedstawione treści nie stanowią porady inwestycyjnej. Ryzyko podjętych przez siebie działań w zakresie inwestowania bierzecie, moi drodzy, na siebie. Pamiętajcie, inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe i zawsze wiąże się z ryzykiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z serii, w której omawiamy wspólnie z Mateuszem Muchą z Beta ETF spółki z indeksu S&P 500, a dokładniej z grona Magnificent 7. Dzisiaj na tapet bierzemy Microsoft. To ta ostatnia spółka, która celowo jest tutaj na ostatnim miejscu ze względu na mój raczej umiarkowany sentyment do tej firmy. A dlaczego taki jest, to też z tego odcinka się dowiecie, chyba pierwszy raz publicznie. Zanim to przypomnę, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, w tym archiwalnych odcinków z tej serii, znajdziecie w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl/453. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który wysyłam niezmiennie w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, być może to jest coś dla Ciebie, a jeżeli tak się okaże, to zostań na stałe, a w zamian otrzymasz ponad 150-stronicowego e-booka z konkretnymi poradami i ćwiczeniami, które zrobią jedną rzecz. Pozwolą pracować Twojej technologii dla Ciebie. Zanim zaczniemy, to jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to jest konkurs, a druga to jest pytanie od jednej z Was. I to ważne w kontekście bohatera dzisiejszego odcinka. Część z Was zapewne już widziała lub słuchała mojego wystąpienia w podcaście i na kanale Nic za darmo Tomka Jaroszka. Raz jeszcze bardzo Tomkowi dziękuję za zaproszenie, a Wam zostawiam link do tego odcinka w opisie aktualnie słuchanego. Przy okazji tamtej rozmowy obiecałem więcej niż jeden konkurs w czerwcu. Konkurs dla Was, dla słuchaczy i słuchaczek, bo czemu nie? Jeden już był tuż po WWDC, pora zatem na drugi. I dziś do wygrania macie książkę, o której, jeżeli powiem, że jest absolutnym fundamentem wejścia do świata spokojnego, indeksowego inwestowania w duchu idei Johna Bogla, chyba nie skłamię. Mała czerwona książka zdroworozsądkowego inwestowania, bo taki ma tytuł. To są trzy egzemplarze tej właśnie książeczki wydanej ponownie przez wydawnictwo Tomka Jaroszka i właśnie je mamy dla Was do wygrania w konkursie, którego zasady zdradzimy pod koniec dzisiejszego odcinka z Mateuszem Muchą, więc warto wytrwać do samego końca, a regulamin całej zabawy znajdziecie w opisie w linkach. Zachęcam, bo to naprawdę fajna pozycja i też taka, od której wiele fantastycznych zysków i też taka, od której wiele osób zaczęło w ogóle swoją przygodę z inwestowaniem indeksowym, pasywnym później i tak dalej. Pora na pytanie od jednej z Was teraz, czyli tę drugą kwestię przed rozpoczęciem dzisiejszego odcinka, czyli pytanie od Julii, która choć zadała je kilka miesięcy temu, ładnych kilka miesięcy temu, pod adresem boczemunie.pl/zapytaj, to w końcu mogę na nie odpowiedzieć na bazie własnych doświadczeń i jest ku temu dobra okazja, no bo rozmawiamy w końcu o świecie Windowsa. Julia zapytała bowiem tak: Krzysiek, bo ja mam jeden problem. W domu Mac, w pracy Windows, a chciałabym mieć klawiaturę zewnętrzną. I co teraz? Przypuszczam, że Julia znalazła już rozwiązanie, tak myślę, po tylu miesiącach, ale jest taka grupa osób, której trudno dogodzić. I trudno jest im odgrodzić właśnie prywatne życie w świecie Apple od służbowego życia w świecie laptopów z Windowsem. Moja żona jest dokładnie w takiej sytuacji. Jeden Mac w domu, literalnie rzecz ujmując, to nie jeden, ale firmowy ThinkPad na biurku w pracy i dwie różne klawiatury, na których człowiek bez przerwy myśli sobie, kurczę, dlaczego tu jest inaczej, i myli te skróty. I tutaj z rozwiązaniem przychodzi marka Logi, którą polecam w tym podcaście niezmiennie od lat, i ich produkt MX Keys Mini rozwiązuje ten problem elegancko i bez żadnych kompromisów, bo to taka klawiatura, która łączy dwa światy. I sercem całej historii są tu klawisze Easy Switch. Pozwalają one sparować tę właśnie małą klawiaturę z maksymalnie trzema urządzeniami i przełączać się między nimi po prostu w locie. W praktyce wygląda to tak, że przeskakujecie z Maca na Windowsa, po prostu zmieniając kanał transmisji Bluetooth. I to jest właśnie coś dla takich osób jak moja żona, czy jak Julia, które mają dwa ekosystemy, jeden w pracy, drugi w domu. I najlepsze jest to, że ta klawiatura może mieć wymuszone ustawienie, żeby trzymała zawsze układ z Maca, ale jakby domyślnie tu należy je wyłączyć w ustawieniach aplikacji Logi. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby przy korzystaniu z Windowsa klawiatura zachowywała się tak jak klasyczna klawiatura na Windowsie, czyli Control robił to, co robi Control, przycisk Windows otwierał menu Start i tak dalej, a kiedyś sparowana z macOS-em zachowywała się tak jak na Macu, czyli miała Command jako odpowiednik Controla. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko Logic załatwia w locie w tym produkcie i to jest fantastyczne. Pomyślałem, że polecę go Wam, bo też moja żona tej klawiatury używa na bieżąco i jest w tej samej sytuacji, co była Julia. Mam nadzieję, że już Julio nie jesteś w niej i sama do tego jakoś doszłaś, ale odpowiadając co prawda po długim, długim czasie, jednak warto się tym produktem MX Keys Mini zainteresować, jeżeli w takiej sytuacji jesteście. I linki do tego produktu znajdziecie, rzecz jasna, w opisie tego odcinka. Nie jest to żadna, nie wiadomo jaka współpraca, ja to zawsze bardzo zaznaczam, natomiast tego produktu po prostu używamy w domostwie, a akurat była dobra okazja, aby o nim powiedzieć, więc się z Wami tym dzielę. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do ostatniej, póki co, spółki z grona Magnificent 7, czyli do Microsoftu. Ze mną standardowo jest już ponownie Mateusz Mucha z Beta ETF. Czołem, Mateusz.
Cześć, dzień dobry. Dziękuję po raz kolejny za zaproszenie.
Mateuszu, powiedz mi, jak tam echa po Wall Street, na którym byliście? I wiem, że to takie wydarzenie w świecie inwestycyjnym, zwłaszcza na mapie Polski, bardzo ważne. I krótko, jak tam po Wall Street, czy jesteś bardzo zmęczony jak co roku?
O tak, intensywnie było na Wall Street, też dla Beta ETF, która no jakby nie patrzeć największym dostawcą ETF-ów jest na GPW i faktycznie bardzo dużo rozmów z inwestorami indywidualnymi i świetnie, bo po to jest właśnie Wall Street, także ten przepływ pomiędzy tutaj dostawcą ETF-ów a inwestorami był. Jakby nie patrzeć, dla nas to jest jeszcze arcyważne, bo my na co dzień nie widzimy inwestorów, tak? Inwestorzy to są klienci domów maklerskich, a my jesteśmy tym produktem na półce i nie zawsze wiemy, kto dokładnie nas bierze z tej półki. Tak. Wiemy, że te liczby są rosnące, ale dokładnie tak jak ty, Krzysztofie, byś mi powiedział, że nas posiadasz, to bym musiał uwierzyć na słowo, bo nie jestem z tego w stanie sprawdzić. Mhm. Natomiast bardzo dużo tych rozmów, bardzo fajna inicjatywa, Wall Street kultowa, że tak powiem, inicjatywa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, obowiązkowy punkt, tak, w kalendarzu dla szanujących się instytucji rynku kapitałowego i inwestorów indywidualnych, którzy chcą po prostu właśnie tu wymieniać się poglądami, zdobywać wiedzę, także wszystko świetnie, jeszcze raz gratulacje i podziękowania.
A powiedz mi, tak z punktu widzenia Was jako bety, bo ten feedback jest pewnie przeogromny w kuluarach i jest go na tyle dużo, że wszystkiego Twoja głowa, choćby nie wiem jak analityczna była, spamiętać nie jest w stanie. Rozumiem, że wy sobie jakoś też trakujecie, zapisujecie te co ważniejsze z tych uwag, żeby o tym nie zapomnieć gdzieś tam, no bo przypuszczam, że to są bardzo często cenne rzeczy, nie? A ten gąszcz ludzi, to ja wiem jak jest na konferencjach i targach, nie? Dlatego na przykład unikam ich jak ognia, ale z drugiej strony unikając zamykamy się na bardzo często na takie właśnie perełki, na które byśmy sami nie wpadli, nie?
Tak, dla nas od samego początku 2019 roku relacje inwestorskie, tak rozumiane, to był priorytet. Właśnie też przede wszystkim w aspekcie rozumienia klienta, rozumienia inwestora i wyciągania wniosków na przyszłość w zakresie oferty, edukacji, materiałów, kontentu. Także koronnym przykładem jest oczywiście nasza coroczna obecność na konferencji Wall Street czy Forum Finansów, czy innych konferencjach. Koronnym dowodem jest też nasze social media są, czy też samo przeprowadzenie ankiety przed stworzeniem Beta ETF Dywidenda Plus, gdzie w świetle pewnych ram, które my nakreśliliśmy łącznie z dostawcą indeksu GPW Benchmark, daliśmy inwestorom koniec końców demokratyczny wybór, w którym kierunku ma iść produkt inwestycyjny i faktycznie inwestorzy, można powiedzieć, głosami swoimi zadecydowali o ostatecznym kształcie funduszu w nakreślonych ramach przez Beta ETF. Także tak, dla nas to jest bardzo ważne i ten feedback zbieramy, notujemy, oczywiście grupujemy sobie jako na teraz pewnie bardzo istotne albo marzenia. No też nie ma co ukrywać, niektóre oczekiwania to są raczej marzenia niż realne oczekiwania, ale tak, kontakt jest kluczowy, jest to fundament naszego w ogóle działania.
No dobra, to przechodzimy do tej naszej ostatniej spółki, celowo odkładanej ze względu na mój antysentyment. To jeszcze dzisiaj dojdziemy do tego, dlaczego. Choć łatwo się domyślić. Myślę dla tych, którzy słuchają od dłuższego czasu tego podcastu. Natomiast fakt jest taki, że gdyby nie Microsoft, to również mojego ukochanego Apple by prawdopodobnie nie było. Do tego też dojdziemy, a właściwie przejdziemy przez to wydarzenie w kalendarium, bo w przypadku akurat tej spółki kalendarium jest konieczne, żeby to wszystko usystematyzować. Więc też je przygotowaliśmy w takim, można by powiedzieć, telegraficznym skrócie najważniejszych rzeczy też dla samej spółki historycznie, bo to też nie chciałbym, żeby był odcinek tylko o Billu Gatesie, ale też przede wszystkim o tym, gdzie były te fundamenty kiedyś, gdzie są aktualnie, no i z czego bierze się ta, a nie inna kondycja Microsoftu właśnie dziś. Firma, która, nie wiem, przegrała mobilność, ale wygrała chmurę, można chyba tak powiedzieć, dla kogoś spoza rynku finansowego. Ja przynajmniej uważam, że to jest stwierdzenie bliskie prawdy. Mogę się oczywiście mylić. Spółka, którą każdy z nas kojarzy z dzieciństwa. Windows, Office, Passions, także niebieski ekran śmierci. To tak swoją drogą za kulis możemy z Mateuszem zdradzić, że przed naszym nagraniem, no właśnie, może nie niebieski ekran śmierci, ale jakieś tam problemy po twojej stronie były z Windowsem, więc puszczamy oko w tym kierunku. Akurat nam to tak los ułożył. Jak ty w trzech zdaniach tłumaczysz komuś dzisiaj, kto nie siedzi w ogóle na tym rynku, czym się Microsoft zajmuje, czy w ogóle jest jeszcze osoba, która nie wie, bo może to jest lepiej zadane pytanie.
No, ciężko mi sobie wyobrazić osobę, która nie wie, czym jest Microsoft. To inaczej, na pewno są takie osoby, może nie kojarzące, ale żeby nie korzystać w ogóle w dzisiejszym świecie z gdzieś naznaczonego produktu czy usługi firmy Microsoft, no niewątpliwie, tak jak już wspomniałaś, ten model biznesowy przespał parę tematów, zmienił się też niewątpliwie, bo kiedyś firma, która sprzedawała oprogramowania, tak można powiedzieć, też takie pudełka z oprogramowaniem jeszcze przecież były, przecież to by było na jakimś dysku CD-ROMie, tak, Office, tak, tak. Czy pakiety tutaj Worda i tak dalej, czy Windowsy same oczywiście. Natomiast no dzisiaj to niewątpliwie oczywiście dalej ważny element, ale już pobierany cyfrowo. Natomiast niewątpliwie ta infrastruktura cyfrowego dla świata, tak, czyli te pod tym względem wszystkie mury obliczeniowe, tak, tutaj niewątpliwie ten model biznesowy z dużym naciskiem i ta transformacja Microsoftu się dokonała. Zarazem fajny znak zapytania znowu odnośnie ich udziału w AI, tak? I czy jak tutaj, że tak powiem, czy śpią, czy nie śpią i jakie to wyzwania generalnie implikuje. Natomiast lubię takie określenie odnośnie Microsoftu, bo to warto wspomnieć, że to firma no to od lat tak 80-tych, 90-tych w podstawowych też indeksach, że no to jest taki big tech, zanim ukuło się chyba to pojęcie, tak, big techów, tak, pod tym względem, no to kolos praktycznie, no, wielki zwycięzca, jakby nie patrzeć, tamtych dekad pod tym względem, który jest obecny do dzisiaj, bardzo ważny, ale jak to często bywa w biznesach, z ciągle nowymi wyzwaniami.
W tamtych czasach kolos, hegemon, niektórzy by powiedzieli i niektórzy też już napisali w wielu książkach na temat tej spółki, czy w ogóle szerzej tej firmy, bo przecież o samym Gatesie czy o Microsoftie napisano, nie wiem, po łacie tekstu i wydano i wydrukowano na całym świecie w różnych językach. Zaryzykuję, że prawie każdym. I to faktycznie jest zwycięzca tamtej rewolucji. Tu masz na myśli te lata 1900, powiedzmy 78, tak, do tam 84, do czasów Macintosha, tak, i jego premiery, tak, z poletka Apple'a. Natomiast wtedy, w 81 roku, to Microsoft polegał głównie na systemie operacyjnym MS-DOS. Swoją drogą, ja jeszcze za dzieciaka pamiętam z lat 90. MS-DOS-a na kasach fiskalnych w jakichś tam pierwszych wielkich hipermarketach w Polsce i zawsze się tak drapałem w głowę, że dlaczego tam nie ma Windowsa, tylko te biedne panie linię tekstu tam gdzieś, wiesz, dodają tak. Paragon. No to też pokazuje, jak długo to zwycięstwo z tamtych lat jeszcze było tak naprawdę, nie wiem, standardem w branży, ogólnie rozumianej jako systemy operacyjne, nie wiem, stacje robocze, o, bo to też takie pojęcie z tamtych czasów. Tak. Anegdotka dla was, że dawniej ta owa stacja robocza, czy inaczej Windows w ogóle, zanim stał się Windowsem, miał inną nazwę roboczą i to była nazwa Interface Manager. I swoją drogą taka piękna anegdotka, bo to do dzisiaj się
marketingowy majstersztyk, myślę, prawda?
Dokładnie. To myślę, że IBM by się nie powstydził tej nazwy. Bazując na właśnie DOSie, to wszystko zmieniło się nie do poznania, kiedy sam Microsoft i Gates zainteresowali się interfejsem tym graficznym, tak, interfejsem użytkownika. W Polsce mówi się to GUI, a ostatnio w jakimś zachodnim podcaście słyszałem rozmowę Brytyjczyka z Amerykaninem i Amerykanin nie mógł uwierzyć, że nawet oni w Wielkiej Brytanii mówią GUI, dosłownie tak jak ja to teraz powiedziałem, a nie po prostu literalnie czytając każdą z tych literek akronimu. No ale to takie anegdotki. I ta obsługa myszki tutaj była bardzo, bardzo ważna. Też w tych latach wcześniejszych, 55, 74, jeszcze żebyśmy się cofnęli w tej historii, to współzałożyciel też korporacji, czyli Gates właśnie, który przyszedł na świat w 55 roku, w zamożnej rodzinie w Seattle, to też trzeba dla charakterystyki tej postaci podkreślić, że Gates pochodził z bardzo zamożnej rodziny. W wieku 13 lat napisał pierwszy program komputerowy, to była gra na szkolnym sprzęcie i w ciągu roku wraz z trzema kolegami został zatrudniony przez pobliską korporację komputerową w celu, no nie, wychwytywania błędu. Był takim testerem, można by powiedzieć. No i w wieku 15 lat już programował. W 73 rozpoczął studia na Harvardzie. Pamiętamy, był z zamożnej rodziny, które to porzucił rok później. Znowu historia jak jedna z wielu z Doliny Krzemowej w tamtych czasach, aby założyć własną firmę. Lata 75-84 to Gates i jego kolega ze studiów właśnie Paul Allen założyli Microsoft właśnie, czyli firmę, która miała rozwijać języki programowania, tak w dużym skrócie. W 80 roku zgłosiło się do nich IBM, które już tu dzisiaj padło, zlecając im stworzenie takiego pełnoprawnego systemu operacyjnego na komputery osobiste, albo na stacje robocze, jak kto woli. Zamiast opracować własny OS, po prostu oni kupili system klona i sprzedawali go korporacji IBM jako MS-DOSa. To też takie sprytne zagranie Gatesa, gdzie już wtedy ujawniał on niesamowitą żyłkę do biznesu i do czerpania zysków, gdzie się tylko da. No i lata 85-2001, to zaczynając od 85, Microsoft wypuszcza na rynek własny system operacyjny, Windows właśnie, tak, który w 1990 staje się dominujący na całym świecie tak naprawdę, na całym rynku, na całym świecie. W 95 Gates ukierunkowuje działania firmy na wykorzystanie internetu przy użyciu Windowsa 95, ważny moment w historii firmy. No i rok 2001 to jest produkcja też pierwszej konsoli do gier, czyli Xboxa, też równie ważny moment w historii tej spółki. No i 2002 do dzisiaj, no to tak naprawdę od początku XXI wieku Gates stopniowo wycofuje się w ogóle z korporacji Microsoftu, bo tutaj już to słowo korporacja pasuje najbardziej. No i ostatecznie oddaje fotel prezesa w 2014. Obecnie skupia się na działalności charytatywnej w ramach swojej fundacji, do której jeszcze dzisiaj wrócimy i co do której jest tyle skandali i wątków powiązanych z tym nazwiskiem i w ogóle z rodziną Gatesów, co chyba trudno by naliczyć gdziekolwiek indziej. I tutaj od razu polecę wam, jeżeli ktoś w ogóle interesuje się samym odejściem Gatesa z Microsoftu i tym, dlaczego teraz jeszcze za czasów Epsteina i tak dalej, tak, jest o nim tak głośno, to polecamy taką książkę Problem z Billem Gatesem, autorstwa Tima Schwaba. I to jest książka wydana nakładem krakowskiego Insignisu, turbo ciężka w czytaniu, ale z punktu widzenia ludzi interesujących się technologią, zwłaszcza urodzonych w latach 90., ważna i konieczna, żeby ją przeczytać. Dlaczego? Bo chociaż brutalnie zdziera te nasze wspomnienia o cudownym Windowsie XP, który otworzył nam świat, być może tak było, po prostu otworzył nas na cały świat, pokazując, jak to było naprawdę, ale z drugiej strony warto się edukować w tym aspekcie teraz, no bo to nazwisko jest bardzo głośne, grzane w mediach, w różnych kontekstach i wcale nie takie jednoznaczne, jak się może wydawać. I tu postawię na razie kropkę, bo myślę, że dużo wątków zdążyłem poruszyć i też wiele nut uderzyć, więc chętnie posłucham też twojej perspektywy na tę część historii do tego momentu.
Okej, okay, no to na tę część historii faktycznie z samego początku warto wspomnieć, że to nie był przykład, że tak powiem, no, pewnego rodzaju buntownika może tak, ale bardziej przedsiębiorcy, że rzucił te studia, tak, no bo pod tym względem był faktycznie z bardzo zamożnej rodziny i on miał pewnego rodzaju przewagę technologiczną, która w tamtych latach była bardzo unikalna, tak, przypomnijmy, że tamte lata, no to komputer był absolutną rzadkością, a on już programował, tak, a on już pod tym względem programował. I to była niewątpliwie jego przewaga, że już działa w tych technologiach, gdzie no myślę doskonale każdy programista wie, że każdy gdzieś tam dzień, tydzień spędzony, no to bardzo te postępy, że tak powiem, są bardzo istotne i w którymś momencie nadwykładniczy charakter mogą osiągnąć, tak? Także pod tym względem to na pewno jest taka historia. Natomiast też w samym fakcie tego rzucenia studiów i to, co powiedziałaś o MS-DOS-ie, tak, jest taka ta smykałka biznesowa, którą Gates niewątpliwie nieraz udowadniał, że potrafi podejmować naprawdę bardzo trafne decyzje biznesowe, także samo rzucenie się w wir przedsiębiorczości, nie marnowanie czasu na studiów, założenie przez biznesu po prostu, to jest jeden, natomiast w aspekcie MS-DOS-a i tego zamówienia dla
IBM-u,
no to pod tym względem warto podkreślić ten fakt licencjonowania, tak, że oni zachowali prawo licencjonowania tego oprogramowania do kolejnych, że tak powiem, wykonawców, tak, komputerów. Także pod tym względem już widział tą smykałkę biznesową, tą żyłę złota, że on po prostu jest tutaj w stanie obsługiwać bardzo wielu producentów sprzętu komputerowego. Także zdolny programista, tak przynajmniej nie sprawdzałem tej gry pod tym względem, ale to z wielu stron mówiono, że zdolny programista, ale wyróżniał się też biznesowo, tak, pod tym względem to zarabianie pieniędzy, czy dążenie do zarabiania pieniędzy, pod tym względem czy wizja, gdzie może być rynek komputerowy, jak to właśnie licencjonowanie, tu niewątpliwie bardzo trafne decyzje biznesowe. Także, no idąc dalej, no to przytoczyłeś te kolejne, że tak powiem, segmenty rozwoju, no to tutaj te aspekty Windowsów już pozostawię, ale faktycznie no to otwarcie się też aspekt internetu, tak, bardzo dobrze zidentyfikował, pod tym względem należy to podkreślić, bo często się mówi, że przespali tą mobilność, tak, to
pod tym aspektem... A to zupełnie różne rzeczy, tak, tak.
Dokładnie, ale warto podkreślić, że też nie przespali ważnego tematu, jakim był niewątpliwie internet i na tą hegemonię tutaj zbudowali. No i tak jak wspomniałeś, tak, i w zakresie już, tak zbierzając może szybko do końca, że tak powiem, jego udziału w Microsoftie, ale to jest właśnie taki... Tak jak w przeciwieństwie do Mety, tak, czy do Tesli, tak, gdzie mówiliśmy o sobie właściciela i założyciela, właściciela, taki dominujących głosów, tak tutaj mamy przykład przedsiębiorstwa, korporacji, która już od długich lat jakby nie ma tego głównego, tak, głównej głowy, a jakby nie patrzeć, przeżyła też niesamowitą dekadę renesansu pod odpowiednim tutaj zarządem, tak, i nowym CEO, tak, niewątpliwie ta kadra zarządcza tutaj wyniosła pod względem chmur obliczeniowych na Microsoft, jakby podniosła jeszcze wyżej pod paroma względami, także to pokazuje też przykład, że tak, można, są przykłady firm, gdzie ten założyciel jest bardzo ważnym aspektem i do dzisiaj się kojarzy bardzo, bo to też ciekawe, jakby zrobić badanie dzisiaj, czy Bill Gates rządzi w Microsoftie, tak? Ile osób by odpowiedziało tak, czy nie, tak, czy jest prezesem, czy nie, ile osób
by... Kompletnie tamtych czasów nie pamiętają, nie?
Dokładnie, tak, tak, no. Dokładnie, naturalnie się gdzieś tutaj pod tym aspektem kojarzy. Także to też pokazuje, że no jest w stanie taka korporacja dalej działać, absolutnie bez tego głównego, początkowego, że tak powiem, kapitana. No i te procesy po prostu tworzenia wartości, tworzenia biznesu, tu też mogą efektywnie działać. No już jakby nie patrzeć, długie lata po ostatnich, w którym roku dokładnie odszedł, to nie pamiętam, ale to chyba było poprzednio.
2014,
poprzednia
chyba,
dekada.
Stopniowo oddawał coraz więcej. Tak.
Także pod tym względem no też ciekawy aspekt, że to nie jest tak wcale, z drugiej strony sobie trudno mi wyobrazić takie spokojne odchodzenie, że tak powiem, Elona z Tesli, czy coś Zuckerberga z Meta, no, ale kto wie, no może te procesy też powstaną.
A zobacz, a znowu nawiązując do Apple, mamy spokojne odchodzenie Tima Cooka. Nie? Na koszt Johna Turnusa teraz, tak. I to też jest pewnego rodzaju ewenement, a już pozostając przy tej analogii, bo wiele osób nie wie, a Microsoft i Apple mają sporo wspólnego, bo to dwie firmy, które zaczynały właściwie jako śmiertelni wrogowie, tak, a dziś prawie się nie ścierają, bo też mają zupełnie różne biznesy. Natomiast jedna drugiej zawdzięcza to, że żyje. I to nie jest ta historia, w której to firma Billa Gatesa zawdzięcza Steve'owi Jobsowi, tylko odwrotnie. I teraz już trochę nakreślając, o co tu chodziło. Windows generalnie jako system operacyjny wyglądał bardzo podobnie do Macowego OS X, wcześniej oczywiście zaprojektowanego przez tak naprawdę Douglasa Engelbarta, który to opracował pierwszy interfejs graficzny użytkownika dla swojego systemu online, tak się nazywał ten system, z myślnikiem pisane. I wielu członków zespołu przeszło najpierw do Xeroxa, jego zespołu właśnie, tego twórcy, aby stworzyć komputer osobisty Xerox PARC Alto, to jest rok 1973. Był to pierwszy sprzęt, który używał metafory pulpitu oraz tego słynnego GUI. I z dokonań Xeroxa czerpały komputery Apple Lisa oraz Macintosh UE, a pewne elementy systemu Windows 1.0 Microsoftu działały na licencji Apple. Uwaga. I teraz tak, to jest ta historia, w której Jobsa już nie ma w Apple'u. On odchodzi, zakłada Next, żeby robić komputery dla edukacji absurdalnie drogie i w ogóle złote biura buduje temu Nextowi. To się nie udaje, ale po drodze też trafia na Xeroxa w Xerox Parku i zakochuje się w tym okienkowym interfejsie użytkownika, który później zdecyduje o sukcesie w 1984 komputera Macintosh. A gdzie te historie się przecinają? No już mówię. Gates i Jobs toczą wojnę między PC a Maciem, ale jest słynny moment, w którym w 1997 roku to Microsoft ratuje tak naprawdę Apple, będące u schyłku właściwie swojego istnienia, prawie bankruta, taką pożyczką $150 milionów, dzięki dopuszczeniu, uwaga, Internet Explorera, tak moi drodzy, jako domyślnej przeglądarki w systemie OS X. Oraz obietnicy pakietu Office na Maca. I robi to tak naprawdę spektakularnie, bo na konferencji, kiedy Gates się tam pojawia, no i Apple rządzi w sprzęcie konsumenckim, ale Microsoft w oprogramowaniu dla firm i w chmurze już wtedy zaczyna. I Apple nie ma wyjścia tak naprawdę. Jobs doskonale wie, mając znowu smykałkę do łączenia kropek, że potrzebuje tych pieniędzy, żeby uratować Apple'a, kiedy do niego wraca, a znowu Gates wie, że jest mistrzem właśnie od licencjonowania, więc wycenia to odpowiednio Apple'owi i oczywiście później ta sytuacja się zmienia, pojawia się Safari i ta umowa gdzieś tam wygasa, natomiast chciałoby się powiedzieć, że Gates zrobił to, co Google zrobiło lata później i nawet teraz robi ze swoją wyszukiwarką, która jest domyślna do dzisiaj i chyba się zdaje, Apple płaci za nią $1 miliard rocznie, a za chwilę tyle samo za Gemini w nowej Siri, więc no, to były takie czasy i mało osób o tym wie, a tak naprawdę te firmy starły się i to dosyć mocno w historii, nie tylko jako wrogowie, ale również jako osoby, które były jednym organizmem współzależnym od siebie, nie?
Faktycznie, no i to też dla osób, które może tu nie wchodzą w kuchnię bardzo mocno, ale też w wielkim kinie, na wielkim ekranie, tak, w biografii przecież Steve'a Jobsa był ten aspekt takiej walki z Microsoftem i też oskarżanie przecież o kradzież, tak, jakby nie patrzeć, zainspirowanego koniec końców ekranem w ogóle, jeszcze w trzeciej firmie, to też taka ciekawa anegdota, tak, też pokazuje, jak te granice pomiędzy plagiatem, złodziejstwem i tak dalej w ogóle są cienkie i każdy ma na to swoją...
O Engelbarcie to nikt w tych firmach nie mówi, Mateusz, zauważ. Ani jeszcze, raz to nazwisko nie pojawia się.
Tak, jeszcze trzeciego by tu trzeba było wprowadzić, także no to pokazuje, że punkt widzenia zależy na pewno punktu siedzenia pod tym względem. Tak. Także faktycznie, no przez lata tak, przez lata walczyły dla osób, które gdzieś tam no, śledziły ten rozwój informatyki, tak, technologii, też no to ta walka była, tak, i niewątpliwie ta walka była o ten sam rynek, mianowicie o komputer stojący na biurku po części, tak, to niewątpliwie to było to, gdzie ta walka się starła, a dzisiaj jakby nie patrzeć, tak, no Apple zarabia głównie na tym sprzęcie swoim, tym ekosystemie konsumenckim, tak, jasne, telefony, jeszcze mobilność, którą w ogóle, tak, Microsoft przesłał, no a Microsoft to oprogramowanie dla firm, chmura i tak, jeden i teraz i drugi mówi o AI oczywiście, natomiast absolutnie no nie jest to taka walka, że tak powiem, o ten jeden tort, który jeszcze jakiś czas temu, no to już jakiś czas temu, no kilkanaście przynajmniej, jak nie więcej, no była dość głośna, krwawa i jeszcze w obrazie tych dwóch osób, tak? Gdzie później też pamiętam, jakieś memy były, bo gdzieś się spotkali w jakimś talk show i sobie siedzieli tam, nawet wspominali przecież te...
U Kary Swisher się spotkali, tak, w tym słynnych czerwonych fotelach, nie, zdaje się, to ten wywiad taki najsłynniejszy i myślę, że on pięknie podsumowuje epokę Gatesa, nie? Oczywiście on nadal wtedy był CEO, ale jednak ten wywiad był znamienny, bo tam padało chyba ze sceny takie stwierdzenie, że jakby wydźwięk jego był następujący. W firmie Gatesa zawsze zależało na zysku. To był ich driver i to potrafił Gates zrobić mistrzowsko. Nie? Dlatego Windows ma pozycję do dziś, jaką ma. Dlatego korporacje kochają Windowsa i dlatego jest to furmanka pieniędzy. Także w świecie Azure'a i Clouda, do którego zaraz przejdziemy. Natomiast Apple i Jobsowi zawsze zależało na tym, żeby uczłowieczyć komputer. A Jobs miał ten problem, że mu trzeba było tłumaczyć, że jeszcze trzeba na tym zarobić. No tak. Dlatego go z firmy wyrzucili swoją drogą. Dopiero potem Tim Cook połączył te klocki w taką układankę, która teraz jest tym wspomnianym przez ciebie ekosystemem, który jest chyba najlepszą maszynką do zarabiania, generowania przychodów zdecydowanie ze wszystkich tych big techów, wyłączając z tego Nvidia. To jasne, tak? To. Dobra, to jeżeli chodzi o dalszy rozwój, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o wagę w ogóle w S&P 500 całym Microsoftu, to jak to wygląda, Mateusz, na ten moment?
Na ten moment to jest 5-6% tego portfela 500 największych amerykańskich spółek. Od właściwie 1990 lat Microsoft chodził. Dynamiczny oczywiście rozwój w okolicach dat bubble też Microsoft z uwagi na działania, że tak powiem, w świecie związanym z internetem, tak, z komputerami, no to ten udział wzrósł do 5% w okolicach tej bańki, że tak powiem, tutaj internetowej. Później taka dekada pod wieloma względami, że tak powiem, z mniej owocnego rozwoju, poszukiwania siebie i, że tak powiem, no ten cały czas rozwój, oczywiście dość duża sprzedaż, ale te G już nie było tak imponujące. Gdzieś spadł do 2%, następnie od 2010 roku łącznie w powiązaniu też z chmurą, tak, z trochę nowym modelem biznesowym pod nowym zarządem, no to znowu wzrost udziału i jakby nie patrzeć od wielu, wielu lat, top 10 S&P 500 obecnie z udziałem na poziomie tutaj 5-6%, tak oscylując w zakresie oczywiście, jak tam reakcja na wyniki, jasne, jaka by reakcja, że tak powiem, na poszczególne rzeczy, ale faktycznie inwestując, nie wiem, 1000 zł w ETF-a na S&P 500, można powiedzieć, że 50 zł lokujemy w spółkę Microsoft. Mhm.
Tak, i ten udział jest mniej więcej stabilny, zresztą podobnie jak u Apple, nie? To mniej więcej, te spółki, kiedy nie było jeszcze Nvidia na szczytach wszystkich możliwych rankingów, one się tak goniły, nie? Jeżeli chodzi o wycenę, nie? I o kapitalizację.
Tak jest. Tak, to jest naturalne, że te spółki się tam przeskakują, tak? Pytanie zawsze jest o oczekiwania na wyniki, o dowożenie. Te zmiany też potrafią być, że tak powiem, przetasowania, potrafią być dość dynamiczne w tej czołówce.
Też był taki moment, kiedy akcje w ogóle spadły o 30% od szczytu i to nie dlatego, że się biznes załamał i nie wiem, ludzie wyrzucili Windowsa, bo to równie dobrze można by tutaj wysunąć w tym momencie tezę, że zlikwidowano wszystkie bankomaty na świecie, bo wszystkie są na Windowsie. Taka ciekawostka. Ale powód był poważniejszy, mianowicie rynek zdaje się, że przestał wierzyć w obietnicę wzrostu w Microsoftzie, nie? To jeszcze po słynnej prezesurze Balmera, który tam oprócz tego, że krzyczał ze sceny developers i powiedział, że Jobs się pomylił, robiąc absurdalnie drogi telefon i go pogrzebał publicznie. Jak się historia potoczyła, wszyscy wiemy, to niewiele w tej firmie zrobił. Natomiast no, była ta potrzeba pociągnięcia biznesu całego Azure'a, tak, który też rósł najpierw mocno, bo tam 17% rok do roku swego czasu, potem 38% zdaje się i w pewnym momencie to wszystko prysło, ludzie przestali w to wierzyć i pojawił się nowy prezes, nowy CEO, to jest Satya Nadella. Ja miałem przyjemność go słuchać na żywo w Warszawie zaraz chyba w drugim roku jego prezesury i już wtedy to było coś zupełnie innego, nawet pod kątem wystąpień publicznych niż wszystko do tej pory, łącznie z Gatesem. Bardziej w kierunku właśnie tej narracji takiej Doliny Krzemowej, pełnej obietnic lepszego jutra niż obietnic typu Excel będzie szybciej działał w korporacji, nie? I to faktycznie Nadella zdaje się, że zrobił z tą firmą, bo ja pamiętam wiele książek o nim i też wiele wywiadów z nim, kiedy on podkreśla jak mantrę właściwie, Barack Obama też ma parę takich swoich zdań, które jak mantrę w każdym wywiadzie powtarza, no to tutaj jest podobnie i Nadella zawsze powtarza takie zdanie, że jak ja przyszedłem do firmy, to dosłownie chodziłem po każdym dziale z notesem papierowym i pytałem się, co my tu możemy naprawić i sobie notowałem i rozmawiałem absolutnie z każdym działem i potem mi się zrobił z tego zeszyt i dopiero zrozumiałem, jak źle jest. Nie? Oczywiście to trzeba podzielić przez pół, że tam jest trochę historii, która fajnie brzmi w mediach i jest powtarzana, jak powiedziałem zawsze, ale też to mówią byli pracownicy, że on faktycznie pytał, dlaczego tak jest i nigdy nie akceptował takiej odpowiedzi, no bo tak, albo no bo tak było i nic z tym nikt nie zrobił. Tylko dopytywał, ale dlaczego nie zrobił, ale kto nie zrobił, ale kto podjął decyzję, ale czemu tak jest, nie? I jak to jakby rozkładając te wszystkie ale, zdaje się, że no, trochę uratował tę firmę w kontekście przynajmniej PR-owym i w kontekście zaufania inwestorów, no bo to, że później mamy deala z OpenAI na wcześniej, gdzie jakby Microsoft ogromne pieniądze w niego inwestuje, tak? Potem mamy niesamowity rozwój Azure'a, tak? To ściganie się z AWS-em w tym świecie korporacyjnym też Amazonu, nie? No to zdaje się, że Nadella tutaj... No, jest tym, który odegrał tę najważniejszą rolę.
Tak,
nie?
Ja lubię ten aspekt, o ile, no oczywiście, tak jak mówisz, no, nie dzielić, czy ile tam jest w tym wszystkim prawdy, ale lubię ten aspekt właśnie takiej poprawy operacyjności w środku, bo często jest tak, że osoba na samej górze jest tą głową, która gdzieś tutaj świeci, wyznacza jakieś kierunki, gdzie później na poziomie menadżerskim, wykonawczym to jest w ogóle jakieś oderwane kompletnie od rzeczywistości i rodzi napięcia pod wieloma względami w zespole. Natomiast takie wejście, ten granulat, tak, tej wielkiej korporacji, jaką jest Microsoft, dział po dziale, osoba po sobie, łańcuch po łańcuchu decyzyjności, usprawnianie tych procesów, usprawnianie tych, no jakby tego kodu pracy po prostu, tak żeby było to efektywniej, koniec końców też potrafi wytworzyć bardzo dużą wartość dla przedsiębiorstwa, też abstrahując oczywiście od aspektu, myślę, w ogóle atmosfery pracy i, że tak powiem, wszyscy lubimy, jak coś działa, tak? Czasem na się nie zastanawiamy, jak to działa, ale jak działa, to dobrze, bo działa po prostu. Dopiero jak coś się zepsuje, zaczynamy się zastanawiać. Także tu pod tym względem faktycznie no rynek lubi. Lubił. Także i też faktycznie dobre, trafne decyzje biznesowe. Natomiast kolejne wyzwania dalej, tak? Kolejne wyzwania dalej są obecne, także to jest ciągła, że tak powiem, presja i poszukiwanie do dowożenia wyników. Natomiast w tym świetle jeszcze warto wspomnieć, tak jak powiedziałaś o tym spadku kursu, który też faktycznie no, ma miejsce, jakby nie patrzeć, czy to odbicie na przykład, nagrywamy to na początku czerwca, jest zdecydowanie mniejsze niż na szerokim indeksie S&P 500, no to pod tym względem warto wspomnieć, że to nie jest tak, że to jest coś złego ze spółką, tak? Bo paradoksalnie zła inwestycja na poziomie inwestora stopy zwrotu może opierać się na bardzo dobrej spółce. Koniec końców wszystko się rozchodzi właśnie o to G, o te oczekiwania, o to, jak to rynek właśnie wycenia i postrzega. No i tutaj niewątpliwie znaki zapytania związane z wydatkami, związane z rolą Microsoftu, tak, w wyścigu AI, związane z też samym OpenAI, tak, bo to przez 2-3 lata temu to w ogóle, że super deal, że tak. To premia koniecznie, a teraz na zasadzie bardziej, że to nie jest jakby własność Microsoftu, tak. Tylko taki bardzo istotny, duży partner tutaj wyrósł i jak ten w ogóle deal biznesowy tutaj wygląda. Także pod tym względem rynek ciągle dostał.
Faktycznie, bo zobacz, kiedy oni zawiązywali tę umowę, to o OpenAI mówili wszyscy, bo wszyscy AI kojarzyli z czatem GPT. Teraz mamy środowisko tych konglomeratów z Anthropiciem i Googlem na czele, gdzie o nich mówi się już dużo więcej niż o OpenAI i jeszcze w dużo lepszym świetle niż o OpenAI jako o innowatorach, nie? A umowa trwa i Microsoft, okej, no, ma swojego copilota, do którego jeszcze przejdziemy, ma swoje AI, ma przycisk na klawiaturach PC-ów tam od któregoś roku, super, tak? Ale rynek nie zapomina, nie? I też rynek, tak jak ty mówisz, weryfikuje, że podobnie było z Azurem, nie? Że zobacz, wszyscy, były takie komentarze, że $1 z subskrypcji Office'a jest równy $1 z Azura, nie? Co było totalnym bullshitem, bo jakby biznes chmurowy jest fundamentalnie bardziej kapitałochłonny, tak? Czyli jakby więcej trzeba inwestycji na niego, nakładów, centrów danych i tak dalej, ziemi i tak dalej, nie? Niż na sprzedanie subskrypcji na pakiet biurowy, który się aktualizuje raz na rok, czy tam nawet rzadziej. Nie? Więc,
tak, skalowalność tak, biznesu nieporównywalna.
Dokładnie.
W tych aspektach.
Więc to też było takim aha momentem i u komentujących, i w ogóle u takiego na ulicy, że tak się wyrażę kolokwialnie, nie? Że ludzie w pewnym momencie zaczęli tak, to oni robią coś więcej niż Windows. A co robią? Aha, to robią. A dlaczego tak? A czemu z nimi się akurat bratają? Nie? A gdzie w tym wszystkim jest Google, który ma wszystko za darmo? Nie? I ludzie zaczęli zadawać pytania. Nie? Również o pakiety biurowe i o to, co kiedyś było hegemonem, fundamentem ich biznesu. Nie? Więc to też trzeba mieć z tyłu głowy, bo to już nie są te czasy lat 90. I każde takie partnerstwo, również mówię to w przypadku, w odniesieniu do Apple'a teraz i Google'a. My nie wiemy, co się stanie za 5 lat. Może się okazać, że w pierwszym roku wdrożenia, czy w drugim roku wdrożenia tak sprytnie ukryją to Gemini, że wszyscy powiedzą, że o Boże, Apple wynalazło AI na nowo i nowa Siri jest genialna, a potem się okaże, że to była wydmuszka. To może się tak okazać jeszcze, nie? Więc jakby to też nie jest tak, że tutaj zakładamy coś na 100%. I tak samo bym nie zakładał w przypadku OpenAI i Microsoftu, że to po pierwsze będzie trwało, nie wiem, dekady długie. Po drugie, że tutaj sam Altman będzie miał po prostu w ramach dealu z co do Nadeli jakieś takie braterskie zamiłowania pod tytułem idziemy w to razem i jakby dla wspólnego zysku. Bo to zupełnie dwie różne historie. A przypominam, że jeszcze OpenAI będzie na giełdzie debiutować, zdaje
tak,
się. Nie? No i mają tego swojego copilota. Na początku było tak, że ten copilot to w ogóle miał wszystkim zabrać pracę, wszystkim programistom przede wszystkim, tak? Miał w ogóle sterować światem. Taka była narracja na początku. Znowu, trochę nieudolna, trochę taka korporacyjna, trochę mogłoby się powiedzieć, że chciałoby się powiedzieć, że w 100% właśnie z Redmond, nie? Taka typowy Microsoft, nie? Potem ją zaczęto zmiękczać. W tle jeszcze jest to niezrozumienie OpenAI i trochę to się rozmyło po kościach. Ja mam przynajmniej, Mateusz, takie wrażenie, że o ile o tych konkurentach wszyscy mówią, zwłaszcza o Antropiku w ostatnim pół roku, to myślę, że absolutnie numer jeden. Gdzieś tam jeszcze było po drodze Perplexity i tak dalej, to o tyle o Copilocie, oprócz tego, że to są klawisze na nowych komputerach, to ja jakoś wybitnie w mediach nie słyszę. Nie? A też staram się te media nie tylko Apple'owe śledzić. Zresztą dociera do mnie o innych firmach dużo informacji. Zresztą innych firm też rozwiązań używam. Akurat o Copilocie nie za wiele dociera, nie? Więc to też jest pewnego rodzaju wyzwanie. No i mamy w końcu najtańszego MacBooka Neo teraz pokazanego przez Apple'a, który bierze inny rynek zawładnięty przez Microsoftu, a przynajmniej ma na to ogromną szansę, czyli rynek edukacyjny, gdzie te tanie komputery z Windowsem to po prostu się zalewa ciężarówkami i jakby, wiesz, kontenerami, nie?
To prawda, no w zakresie Copilota, no to faktycznie, tak jak cało AI, mówi się o pewnego rodzaju rewolucji, tak, która jest, tak, bardzo gwałtowny wysyp, bardzo gwałtowna wzrost liczby użytkowników, te astronomiczne wyceny, tak, które zmierzają na parkiety. No w przypadku Copilota o żadnej rewolucji nie możemy mówić, tak, co najwyżej pewnego rodzaju ewolucja, i to taka dość też ze znakiem zapytania, po prostu na firmie Microsoft, która dostarcza tak produkty i usługi setkom milionów ludzi. Także to przede wszystkim takie, myślę, tutaj rozróżnienie, że można było mieć duże oczekiwania co do tego, natomiast absolutnie żadnego miana rewolucji tutaj to nie uzyskuje i wciąż są zasadnicze znaki zapytania w zakresie monetyzacji tego, czy w ogóle jakakolwiek jest sensowna, ile tam dolara dodatkowego można uzyskać z tych działań. Także no jest faktycznie szeroko wdrażany, tak jak tu przywołałeś te przyciski, natomiast no wciąż chyba rynek próbuje ocenić, tak? Chyba coraz bardziej jest niecierpliwy w zakresie tej oceny, no bo faktycznie tak jak jest rewolucja i wygrzane do czerwoności wyceny, tak, mnożniki firm związanych z AI, no to ten Copilot absolutnie coś tam robią, coś tam długią, ewoluują, tak. Co też tak się też trochę wpisuje czasem w Microsofta w zakresie na przykład tej wyszukiwarki Bing, tak, i ich działań, tak. No też tam nieraz mówiono o tym, żeby tu z Google'a zdetronizować i tak dalej. No jest, dłubią tam przy nim, ewoluuje, coś tam robi i tak jest. I myślę, że ten Copilot może tak po prostu skończyć, że on będzie w tym ekosystemie Microsoftu.
Na zasadzie, bo każdy ma swoje AI, nie? A zwróć uwagę, że też ta rola jest bardzo ważna, o której ty powiedziałeś. Rola w obecnym wyścigu. I już mówię, o co mi tu chodzi, że Zobacz, Apple nie ma w tym wyścigu, ono będzie, ma deala z Googlem, więc wszyscy będą mówili o nowej Siri, taka jest prawda, ale z drugiej strony no to jest Apple, nie? To jest ta spółka, która na obietnicach idzie i raczej potrafi się z nich lepiej lub gorzej wywiązywać, no i ale nawet jeżeli to trwa, jest odwlekane, to rynek się tym fascynuje, ekscytuje. Mamy Google'a, który zaraz się okazuje, że chyba jego pozycja jest taka, żeby być tym AI, które jest obecnie wszędzie i zaraz będzie robiło proste rzeczy z codzienności za użytkowników, nie? Zakupy, planowanie podróży, etc. Takim najprostszym punktem wejścia to Google, nie? Tak jak ja zawsze miałem ze swoją wyszukiwarką. Mamy gdzieś tam z tyłu Amazona, którego każdy kojarzy już z jakimiś centrami danych albo jakąś logistyką, nikt żonego nawet nie pyta. Mamy OpenAI, które dalej jest kojarzone z czatem GPT, no i Claude'a, który teraz jest kojarzony z czymś ogromnym, przepotężnym, który zagraża wręcz całym państwom na świecie i przemysł zbrojeniowy i tak dalej, bo to jest na nagłówkach mediów. A Microsoft nie ma tu swojego miejsca. Co ma robić Copilot? Nie? Już na pewno nie ma programować, bo robi to Claude, nie? To już wiemy. No to co ma robić?
Tak.
Nie? Wiesz, o co chodzi. I to jest znamienne. Podobna historia zresztą Windows Phone. Oni też przespali tutaj, jeżeli chodzi o te porażki tej firmy, oprócz Binga, którego już powiedziałeś, no to Windows Phone jest naprawdę spektakularną porażką i szkoda, że tak wyszło. Bo ten rynek mobile miał ogromną rzeszę zwolenników, ludzi, którzy w ogóle lubili rozwiązania Windows Phone. No i oni się zdecydowali to uciąć, nie? Może to też decyzja dobra, bo by nie byli tu, gdzie są, gdyby mieli nierentowny biznes, ale ja uważam, że brak konkurencji, żeby był trzeci gracz na rynku mobilnym, oprócz Androida i iOS-a, byłoby zdecydowanie inaczej. Tak mi się wydaje na świecie.
To tak, to pod tym względem myślę, ja jestem też zwolennikiem konkurencji i tak jak inwestorzy na Wall Street się pytali, czy się cieszymy, że PZU weszło w świat ETF-ów, to odpowiadamy generalnie dla rynku, tak. O. Generalnie dla rynku, tak, aczkolwiek oczywiście jak każdy pewnie gdzieś tam monopolista ma jakąś premię względem tego, ale patrzymy tutaj szerzej na ten aspekt, że generalnie dla rynku tak. Także no, sytuacja z Windows Phone, z Nokią, tak, i faktycznie no, zwycięstwo Microsoftu w erze komputerów stacjonarnych, no i jakby nie patrzeć tak na papierze, tam wszystko się zgadzało, tak, no, pod wieloma względami. Programiści, potężne zaplecze technologiczne, tak, zarazem dojście do już klientów, no wiele rzeczy mogło faktycznie wydawało się na papierze, że może pójść pod tym względem dobrze. No jednak jakaś tu błędna strategia oceny, tak? Że przynajmniej tak jak kiedyś właśnie odczytałem o tej sytuacji, że no i Apple i Google rozumiały, że ten smartfon stanie się takim centrum naszego użytkowania. Tak, no dla Microsoftu to miał być pewnego rodzaju mały komputer, tak? Że nie takie centrum, tylko dalej ten komputer będzie jakby głównym źródłem tej rozrywki centrum, natomiast to telefony pod wieloma względami przeszły, tak, i świetnym przykładem na przykład ze świata inwestycyjnego jest to, że wielu brokerów na przykład podaje już informację, że to przez komórkę więcej już jest coraz składania zleceń na giełdzie kupna sprzedaży niż logowania się do bankowości czy do brokera z poziomu komputera stacjonarnego czy tam osobistego, tak. Także no bardzo ciekawy, taki ciekawy paradoks, że Microsoft miał praktycznie wszystko, żeby nie może nie wygrać, ale być istotnym graczem na tym rynku, czyli system, pieniądze, informatyków, natomiast zła wizja, złe pokolenie tego no, spowodowało to, że mamy duopol raczej, tak, teraz może nadgryzany przez jakichś tutaj chińskich jeszcze dostawców niż tutaj jakiś bardziej konkurencyjny rynek. Także no tak, takie lekcje ze strategicznego, że tak powiem, aspektu.
No i podwójna kara, to jest też coś ciekawego, co wyczytałem na DNA rynków ostatnio, a mianowicie takie sformułowanie o podwójnej karze pada, pozwolę sobie zacytować. Microsoft wpadł w wyjątkowo niewygodne miejsce. Z jednej strony rynek nie chce już płacić dawnej premii za chmurę, która staje się coraz droższa i mniej przejrzysta, a z drugiej strony zaczyna mniej chętnie płacić za software, bo boi się, że AI z czasem osłabi przewagi klasycznego modelu SaaS. Firma jest więc karana jednocześnie za część biznesu, która ma napędzać przyszłość i za tę część, która przez lata była najbezpieczniejszym jej fundamentem. To jest rzadka sytuacja, gdzie spółka obrywa z dwóch stron naraz. Koniec cytatu. To ja jeszcze od siebie dodam, że mamy jeszcze trzecie obrywanie pod tytułem kary różnego rodzaju, czy to z Unii Europejskiej, czy generalnie jeszcze kwestia lobbingu, która jest cały czas podnoszona, jak w każdym Big Techu. No i to otoczenie niezrozumiałości w kontekście roli całej spółki w tym wyścigu, nie? I to jest ciekawe otoczenie, niezbyt wygodne, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
Oj, zdecydowanie niezbyt wygodne, bo faktycznie często w biznesach inwestorzy lubią patrzeć na taki aspekt, że jest taki biznes pewnego rodzaju defensywny, jest jakaś gałąź defensywa, na która generuje cash flow. No i tu faktycznie software Microsoftu od lat taki jest, tak, czyli te oprogramowania, sprzedaż tego wszystkiego, Office'ów i Windows'ów i tak dalej, no jak najbardziej defensywne i bardzo świetnie skalowalne, tak, pod tym względem biznes. No i ta noga wzrostowa, tak, czyli taka opcja na wzrost. No i tutaj oczywiście Azure. No i faktycznie sytuacja się zrobiła taka, że są zasadnicze pytania o jedno i o drugie, tak? I faktycznie bardzo trafna analiza, uważam, że obrywanie z obydwu stron. No bo i ta część defensywna jest zasadnicze pytanie, czy jest tak bezpieczna, tak, że tak powiem, zdolna do generowania znowu wysokich cashflowów na wysokich marżach i wzrostowych, oczywiście bardziej umiarkowanie, ale jednak wzrostowych, czy już nie, czy będzie trzeba tutaj oddać z marży, czy ten rynek się skurczy, no i sam Azure oczywiście ten znaki zapytania w zakresie wzrostu też tutaj są stawiane. Także na pewno sytuacja nie do pozazdroszczenia, bo nie jest łatwo się skupić na dwóch strategicznych niewątpliwie wyzwaniach niż na jednym. Natomiast no tak się to ułożyło pod tym względem. Także no, to jest taki przykład, że nawet klasyczny taki Microsoft, który przez lata można powiedzieć był wzorem biznesu, tego też SaaS-owego, no może nagle w dość krótkim momencie spotkać się z bardzo dużymi wyzwaniami w zakresie przewidywanych przychodów, wysokości marż. A oczywiście nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że ten biznes się tu kończy, tak? To absolutnie daleko jesteśmy od tego.
Nie ta skala, tak.
Natomiast przy tak dużej spółce, przy tak ważnej spółce, jaką jest S&P, no to te wymagania są zawsze duże, tak? Niesprostanie tych wymagań na pewno będzie odzwierciedlane presją na kurs.
Też wspomniałeś o marży, to zdaje się, że brutto wynosi 68% teraz, operacyjna około 47%, zysk netto tam 39% z kawałkiem i sercem tej rentowności jest generalnie Office dalej, co by tu nie mówić, czyli segment Microsoftu 365 odpowiada za ponad połowę zysku operacyjnego całej grupy, a jego marża tam przekracza te 60% wspomniane, więc właśnie tu leży też ta obawa rynku, że nawet jeżeli spółka zacznie szerzej monetyzować AI, prawdopodobnie będzie to przy wyraźnie niższych marżach niż klasycznych liniach produktowych, to i tak jakby zmieni się trochę matematyka tej wyceny, nie? I dodatkowo w tle mamy jeszcze próby tego podejścia do AI dla mas, które kończą się tak, że ludzie robią bunty w internecie na Redditach i później Times o tym pisze, że ludzie od Windowsa uciekają. To też nie pomaga, nie?
No tak, zdecydowanie, tak jak mówisz, no nie można założyć tej samej marży w gałęzi tutaj software'ów i SaaS-ów względem tego całego ruchu AI, który też jest zdecydowanie bardziej konkurencyjny. Mhm. Niż to ma miejsce, tak, już jakby nie patrzeć w monopolu pewnych oprogramowań, tak, także pod tym względem faktycznie marże, które przytoczyłeś, jak najbardziej jest z czego schodzić, o tak powiem, tak. Jest z czego schodzić. Tak.
A to otoczenie i jakby skandal trochę z tym Windowsem 11 i AI w notatniku tekstowym absolutnie nie pomaga, a dodatkowo też no, nadwyręża taki trochę fokus całej spółki, zamiast go przestawiać na to, co ważne i na generowanie innowacji, na ratowanie generalnie narracji dookoła systemu obecnie aktualnego, nie wiem, na całym świecie obowiązującego w skali masowej, nie?
Tak jest.
Więc no, przedziwne. A jak jest z relacjami z inwestorami i dywidendą, jeszcze zapytam.
Microsoft jest spółką, która wypłaca dywidendy, natomiast w zakresie stopy dywidendy no ona nie jest wysoka, ona tu jest poniżej 1%. Aspekt oczywiście też wysokich, jakby nie patrzeć, wycen tej spółki, tak? Obecnie faktycznie no jest to, że tak powiem, to też mnie zawsze bawi powiedzieć, bardziej umiarkowane, bo to jest okolice 23 obecnie ten poziom, czyli taki zbliżony do S&P 500, który się i tak się wydaje dość wysokim poziomem, zwłaszcza jak spojrzymy na polską giełdę. No ale przykładowo były lata, że Microsoft absolutnie był na poziomach z trójką z przodu, tak? Właśnie gdzieś to antycypowanie tego wzrostu przede wszystkim przez lata względem tutaj tej chmury obliczeniowej, tak? Azure, no to tutaj faktycznie trójkę z przodu stawiały i przez lata był z premium notowany względem szerokiego indeksu S&P 500. W związku z tym przepływy dywidendowe, które były wypłacane no względnie jako yield, tak zwany ten yield do kursu, no to tutaj oscylują poniżej procenta. Ale to tak to wygląda, tak? Natomiast no, też otwarte pytanie, jak to się dalej będzie kształtowało, tak? No bo jest problem jest wiele wyzwań, że tak powiem. No i zobaczymy, jak tu będzie ten, może ta niechęć do spółki to jedna, ale pod wieloma względami mają fascynujące problemy do rozwiązania. Ciekawe, w jakim to kierunku pójdzie. A także zobaczymy. No ja tu nie jestem, jestem daleki do twierdzenia, co ja bym zrobił, bo powiem szczerze, ja absolutnie pokornie, nie mam pojęcia. Tak, to jest tak dynamiczny świat. Także pod wieloma względami sam jestem ciekaw, jak ten świat będzie wyglądał. Natomiast warto też wspomnieć, a to taka właśnie, myślę, dobra dygresja, bo to jakby nie patrzeć, koniec cyklu siódemki, że pamiętajmy, że spółki, które mają też wyzwania biznesowe i tak dalej, a spółki, które wydają się, że mają tą żyłę złota w garści, wcale nie muszą się okazać świetnymi inwestycjami na poziomie państwa rachunków inwestycyjnych, tak? Kupno świetnie zapowiadającej się spółki może osiągnąć naprawdę bardzo słabą stopę zwrotu, a spółkę, która ma dużo problemów, paradoksalnie można na niej osiągnąć wysoką stopę zwrotu, tak? Także warto to mieć z tyłu głowy, że te wszystko, o czym rozmawialiśmy na poszczególnej spółce, warto mieć z tyłu głowy, że to absolutnie nie musi mieć ten wydźwięk, który zawsze jest koniec końców jakiś pozytywny bądź negatywny, nie musi mieć przełożenia na stopę zwrotu, jeżeli Państwo się zdecydują na indywidualną inwestycję, ale najlepiej generalnie rozpraszać to ryzyko i brać zdywersyfikowany portfel pod tym względem, czyli na przykład ETF na S&P 500 świetnie tu rozwiązuje ten problem. Autoreklama skończona.
Tak jest. A dlaczego indeksowo? To można się dowiedzieć właśnie w kontekście małej książki zdroworozsądkowego inwestowania Johna Bogla, który to wszystko rozpoczął i spopularyzował. 3 egzemplarze takiej książki mamy do wygrania dla 3 pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostawiając na Instagramie komentarz pod postem z rolką promującą ten odcinek z 22 czerwca. A to pytanie brzmi, moi drodzy: w którym dokładnie roku i podczas której konferencji Apple na scenie po raz pierwszy pojawił się Bill Gates? Jeszcze raz powtórzę, w którym dokładnie roku i podczas której konferencji Apple na scenie po raz pierwszy pojawił się Bill Gates? Zostawiajcie komentarze na Instagramie. Tak jak mówiłem, regulamin konkursu jest dostępny oczywiście w opisie tego odcinka. Do wygrania 3 książeczki, czerwone książeczki Johna Bogla. Absolutny must have, jeżeli chodzi o początek swojej przygody z indeksowym inwestowaniem, ale też z inwestowaniem pasywnym i ogólnie całym tym podejściem do zdroworozsądkowego konstruowania swoich portfeli inwestycyjnych. Wcale nie musi to oznaczać strategii pisanej na 20 stron. To na koniec pozdrawiamy i puszczamy oko do Michała Masłowskiego, który ostatnio newsletter założył, jak już wspominaliśmy, więc to wcale nie musi tego oznaczać. Im prościej, tym w inwestowaniu, jak się okazuje, lepiej. Mateusz, bardzo Tobie dziękuję, tak jak i Becie ETF, za Wasze zaufanie, za tonę wiedzy dla mnie i dla moich słuchaczy i możliwość dokończenia tej serii omawiającej wszystkie 7 najważniejszych i największych technologicznych spółek tego świata. Zaczęliśmy z Finaxem, kończymy z Betą ETF, wszyscy się lubimy, więc fajno, że się to udało i że tak wyszło. Czy na tym koniec? Nie wiem, bo SpaceX brzmi równie ciekawie i nie mówię żegnaj, ale do usłyszenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Galactic 8 przed nami, można tak powiedzieć, czy Space 8 przed nami pod tym względem. Faktycznie dziękuję, bardzo przyjemność po mojej stronie, a w zakresie dowodu, że lubimy się z Finaxem, Mateusz Madej, który miał przyjemność reprezentować Finax w pierwszych tutaj cyklach, wracaliśmy wspólnie z Wall Street konferencji, także taki ten świat jest mały, obecnie inne już barwy, ale faktycznie też dalej przyjaciel dobrych produktów inwestycyjnych jak najbardziej.
Wspaniale. Takich samych w portfelach Waszych życzymy Wam z tego miejsca. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia niebawem. A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz. Do następnego razu. Bo czemu nie?